Jezus chodził po miastach i wsiach, nauczał w synagogach i głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a także leczył z każdej choroby i dolegliwości. Te słowa zapisane w 35 wierszu 9 rozdziału Ewangelii Mateusza ukazują trzy zakresy działalności stanowiące istotę życia i służby Jezusa. Po pierwsze, Jezus był zwiastunem. Zwiastun, herald, to człowiek, który przekazuje poselstwo od króla. Jezus był niezwykłym zwiastunem, niezwykłym heraldem. Przyniósł poselstwo wprost od Boga Ojca. Obowiązkiem herolda jest proklamowanie rzeczy pewnych. Nie tylko kaznodzieja winien być pewny tego, co mówi. Chyba nigdy bardziej nie potrzebowaliśmy poczucia pewności jak obecnie. Żyjemy teraz tak, jakbyśmy znajdowali się na rozstajnych drogach, gdzie wszystkie drogowskazy zostały poprzewracane. Żyjemy w wieku niepewności, w wieku, w którym ludzie przestali być pewni czegokolwiek. Jezus był heroldem Boga. Heroldem, który przyszedł zwiastować rzeczy pewne, prawdę, w której jest życie. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć: wiem, komu uwierzyłem? Po drugie, Jezus był nauczycielem. Nie wystarczy zwiastować chrześcijańskiej prawdy i na tym poprzestać. Trzeba również ukazać znaczenie tej prawdy dla życia i wcielać ją w życie. Temu celowi służy nauczanie. Chrześcijaństwa uczymy się nie przez mówienie, lecz przez przeżywanie go. Nie tak ważna jest dyskusja na temat chrześcijaństwa, ile demonstrowanie chrześcijańskiego życia w praktyce. Naszym obowiązkiem nie jest tylko mówienie o Jezusie, ale ukazanie go ludziom, naszym bliźnim. Człowiek Chrystusa to człowiek, w którym żyje Chrystus i jest to widoczne. Każdy chrześcijanin winien być w tym sensie nauczycielem. Powinien uczyć innych o tym, czym jest chrześcijaństwo. I to nie tyle słowami, co przede wszystkim swoim życiem. I po trzecie, Jezus był lekarzem. Ewangelia Jezusa nie kończy się na słowach. Przekształca się w czyny. Czytając Ewangelię widzimy, że Jezus spędził więcej czasu na uzdrawianie chorych, na karmienie głodnych, na pocieszanie smutnych, niż na opowiadanie o Bogu. Przekształcał słowa chrześcijańskiej prawdy w czyny chrześcijańskiej miłości. Nie będziemy prawdziwymi chrześcijanami dopóki nasze chrześcijańskie przekonanie nie wcieli się w chrześcijański czyn. Kapłan twierdził, że religia polega na ofierze. Uczony w piśmie mówił, że religia opiera się na prawie, ale Jezus Chrystus twierdził, że religia opiera się na miłości. Nasza wiara w prawdę Chrystusową manifestuje się w czynach praktycznej miłości. O Jezusie czytamy dalej w 36 wierszu 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus na widok tłumu prostych ludzi użalił się nad nimi. Słowo użalił się w greckim oryginale Nowego Testamentu jest najmocniejszym słowem greckim wyrażającym współczucie. Pochodzi od słowa, które oznacza uczucie litości przenikające człowieka aż do głębi jego istoty. Jezus użalił się na widok bólu. Użalał się na widok chorych, niewidomych, opanowanych przez demony. Jeśli my cierpimy i On cierpi, na widok cierpienia spieszy zawsze z pomocą. Pragnie złagodzić ból. Jezus użalał się na widok smutku, na przykład na widok wdowy z Nain, która szła za zwłokami syna, pragnął gorąco otrzeć łzę z każdego oka. Jezus użalał się na widok głodu. Posłużył się swoją mocą, by złagodzić znużenie i głód wielkich rzesz ludzi. Nakarmił tysiące głodnych ludzi. Chrześcijanin nie może czuć się zadowolony, gdy posiada wiele, a widzi, że inni posiadają za mało. Jezus użalał się na widok samotności, widok trędowatego, wygnanego poza nawias społeczeństwa, prowadzącego życie, które właściwie było powolnym konaniem w osamotnieniu. Wzbudzało jego żal. Nakazywało mu śpieszyć z pomocą, ratować. Jezus użalał się na widok ludzi opuszczonych. Prości ludzie szukali Boga rozpaczliwie. Uczeni w piśmie i faryzeusze, kapłani i saduceusze, filary panującej religii, nie mieli im nic do zaoferowania. Prawowierni nauczyciele nie mogli ani prowadzić ludu, ani go pocieszyć, ani go pokrzepić. Słowo, którym posłużono się dla opisania tego stanu i stanu ludu, jest bardzo wymowne. Określa zwłoki pozostawione i opuszczone, zwłoki kogoś, kto został obrabowany albo pobity bezlitośnie, potraktowany z wyniosłością, albo kogoś, kto jest utrudzony podróżą, której końca nie zna. Przywódcy żydowscy, którzy mieli obowiązek umacniania narodu, wprowadzali ludzi w stan oszołomienia, poruszali skomplikowane zagadnienia prawa, które nie mogły ludziom ani pomóc, ani ich pocieszyć. Zamiast pomocy nakładali ciężkie brzemiona zakonu, prawa uczonych w piśmie. Proponowali religię, która była ciężarem, a nie podporą. Powinniśmy pamiętać zawsze, że religia chrześcijańska istnieje po to, żeby ludzi zachęcać, a nie zniechęcać, aby podnosić ich na skrzydłach wiary, a nie załamywać pod ciężarem różnych brzemion. Jezus widział ludzi udręczonych i zagubionych, jak owce bez pasterza. Podobnie na naszych bliźnich powinniśmy patrzeć my, jako uczniowie Jezusa Chrystusa. W końcowych wierszach 9 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Jezus powiedział wtedy swoim uczniom: wiele jest pracy przy żniwach, ale brak robotników. Proście więc gospodarza, aby posłał robotników na swoje żniwa. Wypowiedź Jezusa jest bardzo charakterystyczna. Jezus, a także religijni przywódcy owych czasów, patrząc na tłum zwykłych ludzi, widzieli dwa różne obrazy. Faryzeusze patrzyli na prostych ludzi jak na śmiecie, które mają być zniszczone i spalone. Jezus patrzył na nie jak na żniwo, które musi dojrzeć i być uratowane. Faryzeusze w swojej pysze oczekiwali zniszczenia grzeszników. Jezus, patrząc oczyma miłości, myślał o zbawieniu grzeszników i w końcu oddał za nich swoje życie. Mamy tu do czynienia z jedną z ważnych prawd chrześcijańskich i z jednym z najważniejszych wymagań. Żniwo nigdy nie zostanie zebrane, jeśli brak jest żeńców. Podstawową prawdą chrześcijańskiej wiary i życia jest fakt, że Jezus Chrystus potrzebuje ludzi. W czasie, gdy był na ziemi, Jego głos dosięgnął stosunkowo niewielu. Nigdy nie był poza Palestyną, a przecież świat czekał. Czekał na Wybawiciela. I dzisiaj Jezus pragnie, by jak najwięcej ludzi usłyszało dobrą nowinę Ewangelii. Wielu jednak nigdy jej nie usłyszy, jeśli nie będzie dość tych, którzy im ją zaniosą. Jezus pragnie, aby głodnych prawdy uczono, ale któż ich pouczy, jeśli nie będzie nauczyciela? Jezus pragnie, by ludzie słyszeli dobrą nowinę, ale jak usłyszą, jeśli nie będzie tych, którzy chętnie przejdą morza i góry, by ją zanieść wszystkim? Bardzo ważna jest w tym dziele modlitwa, ale modlitwa nie wystarczy. Ktoś może mówić: całe życie będę się modlił o przyjście Królestwa Chrystusowego. Ale w tym wypadku, jak i wielu innych, modlitwa bez czynów jest martwa. Marcin Luther miał przyjaciela, który podzielał jego przekonania na temat chrześcijańskiej wiary. Przyjaciel ten był również mnichem. Doszli do porozumienia. Luther postanowił wyruszyć do walki o reformę Kościoła, a jego przyjaciel miał pozostać w klasztorze i modlić się o prowadzenie misji. Tak rozpoczęli. Pewnej nocy przyjaciel Lutra miał sen. Ujrzał pole zboża, tak duże jak świat, a na nim samotnego człowieka, który usiłował zebrać ten plon. Widać było, że zadanie to przekracza jego siły, jest niemożliwe do zrealizowania. W pewnym momencie dojrzał twarz żniwiarza. Był nim jego przyjaciel, Marcin Luter. Przyjaciel Lutra natychmiast zrozumiał znaczenie snu. Powinienem zostawić modlitwy i zabrać się do pracy. Opuścił więc pobożną samotnię i wyruszył w świat pracować przy żniwie. Pan Jezus pragnął, by każdy człowiek był misjonarzem i żeńcem. I pragnie tego i dzisiaj. Są tacy ludzie, których na nic innego nie stać, jak tylko na modlitwę. Są to na przykład ludzie chorzy, ludzie starzy. Oni mogą się tylko modlić i ich modlitwy mają rzeczywiście ogromne znaczenie dla pracy, dla Chrystusa. Ale nie dotyczy to większości z nas, zwłaszcza tych, którzy mamy zdrowe ciało, sprawny umysł. Nie wystarczy nawet ofiarowanie pieniędzy na misję. Jeśli żniwo dusz ludzkich ma być kiedykolwiek dokonane, to każdy musi stać się żniwiarzem, każdy chrześcijanin. Każdy bowiem ma kogoś, kogo mógłby i powinien przyprowadzić do Boga. Kościół Jezusa Chrystusa to kościół, wspólnota ludzi aktywnych, ludzi działających. Każdy z nas powinien być żywym świadkiem Chrystusa dla otaczających nas ludzi. Następny, 10 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się słowami: Potem Jezus zawołał swoich 12 uczniów i dał im moc ujarzmiania demonów i uzdrawiania z różnych chorób i dolegliwości. A oto imiona 12 apostołów. Najpierw Szymon, zwany też Piotrem, potem jego brat Andrzej oraz Jakub i jego brat Jan, synowie Zebedeusza, Filip, Bartłomiej, Tomasz, celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon ze stronnictwa Zelotów i Judasz z Kariotu, który potem zdradził Jezusa. Jesteśmy świadkami powołania apostołów. Jeśli jakiś przywódca zamierza rozpocząć ważne przedsięwzięcie, to przede wszystkim dobiera sobie odpowiedni sztab. Od ludzi wchodzących w jego skład w dużym stopniu będzie zależeć skuteczność obecnej i przyszłej pracy. Jezus wyznaczył sztab ludzi, którzy mieli być jego prawą ręką, jego pomocnikami w dniach przebywania na ziemi i kontynuatorami jego dzieła po opuszczeniu przez niego ziemi i przeniesieniu się do wiecznej chwały. Możemy podkreślić tu dwa fakty dotyczące tych ludzi. Po pierwsze, byli to bardzo zwykli ludzie, nie bogaci, bez akademickiego wykształcenia, bez pozycji społecznej. Zostali wybrani z prostego ludu. Byli ludźmi wykonującymi zwykłe zawody. Nie mieli żadnych społecznych przywilejów. Ktoś powiedział, że Jezus nie szuka ludzi nadzwyczajnych, ale zwyczajnych. Ludzi, którzy umieją wykonywać zwyczajne rzeczy nadzwyczaj dobrze. Jezus widzi nie tylko, kim jest dany człowiek, ale kim może być. Jezus wybrał tych ludzi nie ze względu na to, kim byli, ale kim mogli się stać dzięki Jego wpływowi i mocy. Nikt nie powinien uważać, że nie ma nic do zaoferowania Jezusowi. Jezus Chrystus może wziąć to, co najzwyklejszy człowiek posiada i użyć dla wielkich rzeczy. Po drugie, ludzie ci tworzyli bardzo zróżnicowane towarzystwo. Był wśród nich na przykład celnik Mateusz. Celników uważano za zdrajców, za kolaborantów. Z drugiej strony był wśród uczniów Szymon ze stronnictwa Zelotów. Józef Flawiusz, historyk żydowski, tak określa Zelotów. Cechowało ich gwałtowne dążenie do wolności. Głosili, że Bóg tylko winien być władcą i panem. Byli gotowi oddać życie za wolność kraju. Nie wzdrygali się nawet na widok śmierci swych bliskich walczących o wolność. Byli niezwykle odważni. Gotowi byli nawet dokonywać skrytych zabójstw, byle tylko wyzwolić kraj spod obcego panowania. byli patriotami, największymi nacjonalistami wśród Żydów. Można więc sobie wyobrazić, że gdyby Szymon ze stronnictwa Zelotów spotkał Mateusza, celnika, kolaboranta, gdzieś poza społecznością ludzi zgromadzonych wokół Jezusa, to natychmiast przebiłby go nożem. Ale oto ludzie, którzy nienawidzili siebie, miłując Jezusa Chrystusa, uczą się miłować siebie wzajemnie. Religia zbyt często dzieli ludzi, a przecież ma być tym czynnikiem, który ludzi zgromadza, zbliża. Bez Jezusa Chrystusa ludzie żyliby w rozłączeniu i w nienawiści. Zadajmy jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Jezus wybrał właśnie 12 apostołów? Prawdopodobnie dlatego, że było 12 pokoleń. Jak było 12 pokoleń Izraela, tak jest 12 apostołów nowego Izraela. Nowy Testament niewiele o nich mówi. Nowy Testament gloryfikuje bowiem dzieło, a nie pracowników. Określa jednak ich wielkość w Kościele. Na przykład w Księdze Objawienia czytamy, że ich imiona są wypisane na 12 kamieniach węgielnych świętego miasta. Ci prości ludzie, bez wielkiej przeszłości, rekrutujący się z różnych sfer i środowisk, stali się kamieniami składającymi się na fundament Kościoła. Kościół Jezusa Chrystusa zbudowany jest na fundamencie nauki proroków i apostołów. Gdy porównamy opis powołania apostołów zamieszczony w 4 Ewangeliach, możemy zauważyć kilka ważnych faktów. Po pierwsze, Pan Jezus wybrał swoich uczniów. Postanowił powierzyć im swoje dzieło. Bóg zawsze szuka rąk do pracy. Bóg zawsze mówi, kogo poślę, kto tam pójdzie. W Królestwie Bożym jest wiele zadań do wykonania. Jest zadanie dla wszystkich chętnych, by pójść. Jezus zawsze szuka w tłumie tych, którzy by mogli podjąć Jego dzieło, Jego pracę. Po drugie, Jezus powołał swoich uczniów. Jezus nie przymusił ich, ale powołał. Jezus nie zmusza ludzi do wykonywania swego dzieła. Oferuje im pracę, ale nie przymusza. Jezus zaprasza. Jezus nie potrzebuje rekrutów, ale ochotników. Każdy człowiek otrzymuje wezwanie, które może przyjąć lub odrzucić. Po trzecie, Jezus ustanowił apostołów. Postępował jak król nominujący ministrów. Postępował jak wódz wyznaczający zadania generałom. Do służby Pana Jezusa nie można dostać się przypadkowo. Każda funkcja zostaje wyraźnie wyznaczona przez Pana. Uczniowie Jezusa zostali nazwani apostołami. Słowo apostoł znaczy dosłownie ten, który jest posłany. Jest to słowo, które znaczy również poseł, ambasador. Chrześcijanin jest ambasadorem Jezusa Chrystusa. Staje przed obliczem Pana, aby potem mógł pójść do ludzi i przekazać im słowo Chrystusowe. Ukazać im samego Jezusa. Apostołów nazywano też zwiastunami Chrystusa. Mieli za zadanie głosić dobrą nowinę o Jezusie. Każdy chrześcijanin jest heroldem Jezusa Chrystusa. Przynosi ludziom wieści od Jezusa i dlatego powinien najpierw znaleźć się sam u Jego boku, przebywać w Jego obecności, a potem dopiero iść ku ludziom. Chrześcijanin nie powinien przekazywać ludziom własnych opinii, własnych poglądów. Jego zadaniem jest przekazywanie poselstwa o Bożych prawdach objawionych w Jezusie Chrystusie. Jeśli kochamy Jezusa, jeśli poznaliśmy prawdę o Zbawicielu, wtedy możemy i powinniśmy świadczyć o Nim otaczającym nas ludziom, naszym bliźnim, swoimi słowami, czynami.